Chwała i cześć niech będzie imieniu naszego Pana za ten przywilej, że my możemy być dzisiaj tutaj i Jego drogie i święte słowo możemy słyszeć. Kiedyś my śpiewali ostatnią pieśń, przyszła mi ta myśl, jak często i jak szybko mówimy: Panie, ja jestem gotowy Tobie służyć, wszystko dla Ciebie czynić, dla Ciebie żyć i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o praktykę, ażeby być czynicielem słowa, wtedy leży między tym, cośmy wypowiedzieli, i między tą rzeczywistością i czynem jest wielki jest wielka odległość. Niechby Pan darował łaski, ażebyśmy my ten ostatni tak krótki czas, który mamy, ażebyśmy my naprawdę Jemu postawili do dyspozycji. Jak Paweł mógł powiedzieć: a więc nie żyję więcej ja, tylko Chrystus żyje we mnie. I to, co teraz jeszcze żyję, to żyję w wierze Syna Bożego. Niechby tak się stało i niechby się mogło tak stać. Ja wierzę, że Pan, o ile dłużej, o tyle więcej, to wszystko, co On w nas chce widzieć, żeby On to mógł również i uczynić, bo wziąć sobie nie może nikt nic, chyba że od Boga to zostanie Jemu z łaski darowane. Ja chciałbym również i dzisiaj, dzisiejszego poranka wszystkich serdecznie pozdrowić w drogim imieniu naszego Pana. Ja chciałbym najlepiej wiedzieć, kto w ten koniec tygodnia po raz pierwszy jest między nami. Czy mogę poprosić, ażebyście podnieśli wasze ręce albo powstali, wszyscy ci, którzy są w ten koniec tygodnia po raz pierwszy tutaj, w ten weekend. Niechajby na was Bóg błogosławił. Wspaniale. Serdecznie witam was. Niechajby was Pan pobłogosławił. Amen. My się radujemy. Z całego serca, jak ja już wczoraj wieczorem powiedziałem, specjalnie o tym, że drzwi się otwierają, granice się otwierają, i kiedy ja wczoraj z Genewy leciałem do Düsseldorfu przez Frankfurt i czytałem w tych różnych gazetach, tam naprawdę w jednej gazecie było napisane: Pan Bush, on ma cząstkę muru berlińskiego, ażeby dać Gorbaczowi, ażeby jemu przypomnieć, że długo ten mur stał. To można widzieć, jak te rzeczy biorą swój bieg. Jak ja już wczoraj powiedziałem wieczorem, to nie wystarczy, że my tylko obserwujemy, co się dzieje z punktu widzenia proroczego słowa, tylko my musimy ten czas użyć, bo jeżeli te rzeczy wszystkie tak daleko się posuną, że nie będzie można kupować i sprzedawać i nie będzie można głosić dalej, to już będzie wtedy za późno. My musimy teraz ten czas wykupić i Pan Bóg nam pewno daruje łaski ku temu. Ja chciałbym teraz jeszcze dalej się zagłębić w Słowie i w rozpatrywaniu Słowa. Wy wiecie, ten, kto głosi Słowo, on może mówić o podobieństwach, można było mówić o tym synu marnotrawnym, można było dzisiaj rano mówić, można było mówić, że jedna kobieta miała 10 groszy i jednego zgubiła tak długo, aż go znalazła. Można by było naprawdę o tak wielu podobieństwach głosić, ażeby wypełnić ten czas tutaj. Ale to pytanie byłoby, czy Bóg również mógłby uczynić to, co On w tym tak ważnym i poważnym czasie chciałby uczynić i dokonać. Podobieństwa my je możemy specjalnie u Mateusza 13 czytać. Ja chciałbym ten jeden wiersz przeczytać, który nam pokazuje wiele, że w jednym wierszu mianowicie dwa słowa są zapisane, albo dwa pojęcia dwóch słów. Z jednej strony jest to porównanie, z drugiej strony W drugim wierszu jest napisane o tej tajemnicy, o tajemnicach. Ja przeczytam do tego z Mateusza z 13 rozdziału, wiersz 10 i 11. Mateusz 13, rozdział 10, 11 wiersz. I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu, dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A on, odpowiadając, rzekł, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. W tych podobieństwach były tajemnice Królestwa Bożego skryte, wszyscy inni słyszeli tylko te porównania, ale oni tych tajemnic, które były w tych podobieństwach ukryte, nie mogli ich zrozumieć. I to wytłumaczenie tego Pan im bezpośrednio darował, powołując się na proroka Izajasza. I tak jest od wiersza 12 napisane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Dlatego podobieństwa do nich mówię, bo patrząc, nie widzą. I słuchając, nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada. Widzicie, o co tutaj chodzi? Tutaj spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się a ja, żebym ich nie uleczył. Pan mówił w podobieństwach tak, ażeby Pismo się wypełniło, ale w tych podobieństwach tam były te tajemnice Królestwa Bożego skryte są. One były tam skryte w tych podobieństwach. I później, wy możecie to przeczytać w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. I on nie mówił więcej w podobieństwach do nich. U Jana 16 rozdział, Ewangelia Jana 16 rozdział, 25 wiersz. To powiedziałem wam w podobieństwach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, w podobieństwach do was mówił. Czy pojęliśmy to? Nadchodzi godzina, kiedy ja nie będę tych rzeczy pakował, ażeby nie były widziane, to przyjdzie ta godzina, że ja nie będę więcej mówił do was w podobieństwach, lecz wyraźnie będę do was mówił, o Ojcu do was mówił. Ja chciałbym u Efezjan pierwszy rozdział czytać. Efezjan pierwszy rozdział, 17 wiersz. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Oświecił oczy serca waszego. Widzicie tutaj? Prorok Izajasz mówił. Oczami będą nie będą widzieli, uszami nie będą słyszeli. Oni nie mają zrozumienia, nie mają objawienia, nie mają dojścia w swoim sercu. Z wierzącymi jest to inaczej. Im ma być ten duch objawienia, duch mądrości Bożej, te prawdziwe objawienie poprzez Ducha Świętego, nie to, co jakiś człowiek ma do powiedzenia, tylko to, co Bóg mówi do zborów. W liście do Koryntian pisze Paweł, my nie mówimy słowami ludzkiej mądrości, tylko tak, jak Duch nas tego naucza, tak mówimy. Królestwo Boże, ono nie jest królestwem do zrozumienia. To jest królestwo, które poprzez Ducha Świętego jest przeniknięte, jest prowadzone i kierowane. I wszyscy ci, którzy są poprzez Ducha Bożego kierowani, to są dzieci Boże. I Duch Boży, On kieruje do wszelkiej prawdy. Moi mili, ja myślę, że my dzisiaj rano nie musimy mówić o nawróceniu się. Ja myślę, myśmy i do Pana się nawrócili. Ja myślę, my możemy dzisiaj dalej, tak jak wczoraj wieczorem to było już, możemy o tym słowie proroczym, które dla nas, jako dla tych, którzy stali się wierzący, możemy postawić na świeczniku. Jeszcze lepiej, jeszcze gruntowniej ten czas, w którym my żyjemy, ażebyśmy mogli rozpoznać i ażebyśmy ze wszystkich kierunków mogli to naświecić ze słowa, co się naprawdę teraz dzieje, bo w krótkim czasie wszystko się zmieni i przeminie. I jeżeli jakiś czas w ogóle był, w którym my się musimy otworzyć, Panu się otworzyć, Jego prosić o to, ażeby On nam darował oświecone oczy serca, to jest to teraz i objawienie poprzez Ducha Świętego. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 19 wierszu jest wciąż jeszcze napisane: mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go, niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To słowo prorocze. My nie możemy tego wystarczająco wiele i często powiedzieć, że my teraz w czasie proroczym żyjemy. I poprzez to miałoby być wypowiedziane i powiedziane to, że Boże proroctwo się wypełnia między nami, w naszej generacji, i my musimy to pismo doświadczać i musimy to pismo badać i to, ażeby widzieć to, co się teraz rozwija i ażeby można było widzieć, jak blisko jesteśmy tego końca. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że na tym miejscu żadna polityka nie ma miejsca i pomimo to są rzeczy, które się zazębiają i muszą znaleźć swoje wymienienie. My widzimy i spoglądamy na ten wspaniały i umiłowany lud Boży, na Izraela z wewnętrznym bólem, często z powiązaniem z tym, jak oni się wysilają, ażeby być uznani poprzez papieża. Ja nie wiem, jak wy te rzeczy wszyscy widzicie i czy wy to tak badacie i słyszycie. Nie wiem, co w waszych głowach i sercach jest, ale ja czytam te rzeczy i słyszę. Ja powiem wam dlaczego. Jest napisane u proroka Daniela, że ten człowiek zawrze przymierze z Izraelem i dzisiaj by się powiedziało dyplomatyczne powiązania chciałby mieć. I kiedy papież jako prawdziwy przeciwnik ludu izraelskiego się był w synagodze i on się stawiał jako największy. To chodzi o to tutaj i Psalm 150 był śpiewany. Ja wam powiem to dzisiaj. To zabranie oblubienicy i zawarcia przymierza Watykanu z ludem izraelskim bardzo blisko leżą razem. Dzisiaj nie mamy teraz czasu, ażeby się tutaj czekać, tylko my musimy się zagłębić w Słowie Bożym. My musimy naprawdę zważać na każdą fazę tego rozwoju, który się teraz dzieje. Pan Glenn będzie za niedługo w Izraelu i będzie swoją sprawę tam przyniesie i przedłoży. Ja nie chciałbym się w tym w ogóle zagłębiać. Chcemy przejść do rozpatrywania słowa teraz, które nas dotyczy teraz i niechby nam dalej pomogło, ażeby cały ten obraz, ażebyśmy to wciąż na nowo mogli podkreślić i powiedzieć, nie jednostronnie tylko, ażeby żebyśmy mogli mieć cały, mogli widzieć całą tą rzecz, która dzisiaj się dzieje. I ja chciałbym powiedzieć, że nie ma ludu na całym świecie, który jest tak dobrze poinformowany jak lud Boży, bo tam, gdzie jest Boże objawienie, tam, gdzie nie ma Bożego objawienia, tam ludzie chodzą w ciemności, oni się namyślają i ale tam, gdzie Słowo Boże ma swoje miejsce i gdzie ono zostało objawione poprzez Ducha Świętego, stało się to Słowo jasnym światłem, które świeci w ciemnym miejscu. Ja chciałbym, jak to poprzez Pana zostanie dane i ja inaczej nie będę mógł, Stary i Nowy Testament razem będę czytał. I chciejmy przejść do Amosa 2. Amos 2. Od wiersza 11. Kto wierzy, że Stary Testament jest też Słowem Bożym? Amos? Amen. Amos, drugi rozdział od wiersza 11. Tutaj jest napisane. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców na zaręczyków, to są Bogu oddani. Czy nie było tak, synowie Izraela? Mówi Pan. Lecz wy poiliście nazarejczyków winem, a prorokom nakazywaliście, nie prorokujcie. Tak, Pan osądził tą sytuację i wierzcie mi, że to aż do dnia dzisiejszego się jeszcze nic nie zmieniło. Ci ludzie, oni pozostają tacy, jacy są, ale również Bóg pozostaje Bogiem. Tylko kto się po Jego stronie postawi, tylko ten będzie słyszał Jego słowo i przyjmie Jego słowo i będzie za nie wdzięczny. Wyście nakazywaliście prorokom, nie prorokujcie. Jeżeli prorok nie może mówić proroczo, co on ma wtedy mówić w ogóle? To jest właśnie jego zadaniem. I na to on jest przeznaczony. Kaznodzieja jest na to przeznaczony, ażeby głosić. Ewangelista jest, ażeby ewangelizować. Nauczyciel, ażeby pouczać. I pasterz, ażeby się troszczyć o owce. Ale prorok jest na to przeznaczony, ażeby Bóg poprzez niego mówił i ażeby mógł objawić to i mówić to, co on chce powiedzieć. To on chce poprzez usta proroków czynić. Jest drugie miejsce jeszcze u Amosa 7. Amos 7 rozdział od wiersza 12. Tutaj widzimy, co z prorokiem było czynione. Amos 7 rozdział od 12 wiersza. A do Amosa zaś rzekł Amazjasz, jasnowidzu, uchodź, uciekaj do ziemi ludzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj. Lecz w Betelu już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. Ładny argument. Właśnie tam, na tym najwyższym miejscu, tam byłoby to właśnie ważne. A że prorocy, tak jak Eliasz na przykład i inni, oni byli posłani do całego ludu. I oni na najwyższym miejscu mieli głosić to, co Bóg im nakazał mówić. I tutaj, ale ten prorok ma odejść, bo to miejsce, gdzie on jest i gdzie on zaczął Słowo Boże głosić i mówić i to, co Bóg jemu nakazał, to nie pasowało temu domu królewskiemu. Dalej jest napisane. A wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Ja nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomory. To człowiek, jak u Jeremiasza możemy czytać, zanim ty w ciele twojej matki byłeś stworzony, ja cię przeznaczyłem na proroka dla narodów i ja cię na to przeznaczyłem. Tutaj znajdujemy człowieka, który do tej służby później został przeznaczony i powołany. I on mówi: przepraszam, ja nie jestem prorokiem, ja nie jestem ze szkoły proroczej, ja hoduję tylko figi. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie: idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. Są mężowie, którzy od urodzenia są na to przeznaczeni, są inni, którzy poprzez Pana na to będą przeznaczeni, są przeznaczeni i oni są, i oni idą tam. Eliasz, on był na roli i Bóg go powołał. Jeżeli Bóg woła, to wtedy on znajduje kogoś, poprzez kogo on może mówić, ażeby to powiedzieć, co on ma do powiedzenia. W wierszu 16 jest napisane: a teraz posłuchaj ty słowa Pana, ponieważ mówisz: nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu Izaaka. Dlatego tak mówi Pan: twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na nieczystej ziemi. Izrael zaś pójdzie ze swojej ziemi na wygnanie. Moi mili, to jest bardzo ważna sprawa, poważna sprawa. Jeżeli Bóg kogoś posyła, kogo On sam jako proroka opisuje, my wiemy, specjalnie u Mateusza 24 powiedział Pan, że w ostatnim czasie wielu fałszywych proroków i Chrystusów będzie, ale ten sam Pan dał również obietnicę, że przyjdzie prorok, zanim ten wielki i straszny dzień Pana przyjdzie na ten świat. I że Bóg w tym proroczym czasie potrzebował kogoś, ażeby do ludu mówić, jest nam bardzo, my wiemy o tym, kaznodzieja i wszyscy mają swoje miejsce i niechaj by każdy uczynił to, co ma do czynienia według Bożej woli, ale ten ewangelista, on nie może zająć miejsca proroka, tak jak prorok nie może tego miejsca ewangelisty przejąć. Każdy w tym obszarze i w tym zadaniu, które Bóg jemu darował. W nowotestamentowym zborze niechajby dwaj albo trzej prorocy mówili, tak mówi to Paweł w liście do Koryntian, i my jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za to, że w zborze do Koryntu, inaczej niż w Efezie, niektóre rzeczy się poruszały i że on te biblijne nakazy im pozostawił w piśmie, ażebyśmy my mogli dzisiaj mieć ten właściwy kierunek. Pierwszy list do Koryntian 14.
Zu Worte kommen und die anderen
A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Bardzo wyraźne. Nie musi być nic tutaj wytłumaczone. Prorocy dwaj albo trzej niechaj by mówili. Znowu testamentowi prorocy, oni nie są mężami, którzy przepowiadają jakieś rzeczy, tylko oni to, co poprzez proroka przepowiedziane słowo, poprzez objawienie rozpoznają i mogą uporządkować. A żebyśmy mieli duchową orientację, wszystko już zostało przepowiedziane. Tak to jest napisane w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale. Bóg przed czasy już w różnorodny sposób do ojców poprzez proroków mówił i na końcu dni w swoim Synu. Tak, w Synu. On w Synu nie tylko mówił. W Synu On sam darował tą odpowiedź i On stał się człowiekiem z powodu ludzi i ludzkość. A żeby przenieść z powrotem do stanu Bożego, On, ten, który miał postać Bożą, stał się człowiekiem. A żeby ludzkość do Bożego stanu przeprowadzić z powrotem, On stał się Synem Bożym. A żeby z nas uczynić synów i córki Boże. Jaki plan Boży? Jak wspaniałe to jest, że my ten plan nie tylko widzimy i nie rozpoznajemy, tylko że my naprawdę... Naprawdę jesteśmy częścią tego Bożego planu, znowu zrodzeni ku żywej nadziei, którą my w sobie niesiemy. Jako synowie i córki Boże i my możemy z tym apostołem Janem wypowiedzieć, jeszcze nie zostało objawione, czym będziemy, ale jeżeli i kiedy to zostanie objawione, wtedy my będziemy tacy jak On, bo my będziemy Jego widzieć takim, jakim On jest. Powtórne przyjście z naszego Pana Jezusa Chrystusa, ono nie będzie w duchowy sposób, tylko ten sam Jezus, który został zabrany w górę, w niebo wstąpił, On przyjdzie w taki sam sposób z powrotem, jak On został w niebo wzięty i my zostaniemy odmienieni i z tymi, którzy w Chrystusie zmarli, którzy najpierw zmartwychwstaną, my z nimi wspólnie zostaniemy w górę zabrani do Pana, Jemu naprzeciw, ażeby być u Pana po wszystkie dni. Moi mili, na tym miejscu wierzymy Słowu Bożemu, tak jak jest napisane. I my wierzymy, że Bóg każde słowo może wypełnić do każdej litery, jeżeli jest napisane, że Bóg tych, którzy zasnęli w Chrystusie, zmartwychwzbudzi. I jeżeli jest napisane, że najpierw zmartwychwstaną, to tak się stanie. Jeżeli jest napisane, wtedy my, którzy żyjemy i pozostaliśmy jeszcze, zostaniemy odmienieni, to tak się stanie, będziemy odmienieni. Dlatego, że tak mówi Słowo Boże. I tak jest napisane, że my będziemy Jemu naprzeciw w górę wzięci. To nie jest ten punkt spotkania w Arizonie albo w Rosji, albo w Niemczech, albo ten, to miejsce spotkania z oblubienicą i oblubieńcem jest to spotkanie w górze, w powietrzu i wtedy my będziemy szli wspólnie na wesele baranka, tak mówi Pismo Święte, tak naucza Słowo Boże. Wszystko inne jest fantazją. I to idzie tutaj jeszcze dalej w pierwszym liście do Koryntian 14, wiersz 30. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Jakie wspaniałe i cudowne słowo. I my jesteśmy dzisiaj tutaj między sobą. Weźmy to tak na przykład, jeżeli teraz jest tutaj głoszone słowo Boże i plan Bożego zbawienia. Jeżeli tu przyszedł jakiś punkt i nie by było właściwy i nie zostałby objawiony właściwie, to i Duch Boży by chciał, ażeby ten punkt był objawiony, to brat Rus albo jakiś inny brat mógłby powstać i powiedzieć, że ten punkt, który nie został wystarczająco oświecony poprzez objawienie, które jemu przypadło w udziele, ażeby on to mógł naświecić. oświecić. Ja życzyłbym sobie, ażeby ten stan tutaj między nami tak był i się stał, bo to nie jest jednemu wszystko dane. Bóg tą sprawę rozdał dla różnych i my się radujemy z tego. Teraz przychodzimy do jednej wypowiedzi, która jest bardzo ważna. Wiersz 31. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali, aby wszyscy byli napomnieni. I duchy prorocze są prorokom podwładne. Tu nie jest mówione tylko o Duchu Bożym, tylko tutaj jest o tych duchach proroczych mówione. Ten duch przepowiadania, ten duch proroctwa, który się w różnorodny sposób objawia. Myśmy to tutaj w wierszu 12 możemy jeszcze przeczytać. Każdemu to objawienie ducha służy ku najlepszej. Pierwszy list do Koryntian 12:7. Ale tutaj jest mówione o proroczych duchach prorokowania. Jest naprawdę odcinek proroczy zbawienia i on jest tak, ze wszystkich stron musi być to naświetlone. Prorocze duchy, nie ewangeliczne duchy, nie duch nauki albo duch pasterski, tylko jak jest napisane. A duchy proroków są poddane prorokom. Ja nie wiem, jak wy teraz w momencie możecie z tym zacząć. Ja chciałem teraz jeszcze dalej czytać, mianowicie z Objawienia 22. Ażeby wam wyraźnie pokazać z Pisma Świętego, bezbłędnie wam pokazać to, że ta wypowiedź, ona specjalnie na ten odcinek proroczy w Piśmie Świętym i została użyta. Objawienie 22, wiersz 6. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, posłał, czyśmy to teraz widzieli i słyszeli? Ja czytam z Pisma teraz. Te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. Jeżeli Duch Boży o tym jednym albo o tym drugim, na jednego albo na drugiego przyjdzie i ten proroczy część, ażeby objawić, to jest to bezpośrednie działanie Boże i wtedy nie tylko jakieś kazanie ewangeliczne będzie słyszane, tylko Bóg będzie słuchany. Wtedy mówi Duch poprzez usta ludzkie, ażeby ten proroczy odcinek dokonać tego i ażeby ludowi Bożemu dać wejrzenie do tej sprawy. I dalej idzie to jeszcze tutaj z tym duchu nad duchami proroczymi. Z tym powiązaniem Jezusa Chrystusa. Objawienie 19 rozdział, ostatnie słowa z 9 wiersza. 19 rozdział. Z 9 wiersza, ostatnie zdanie. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Zależy, jak to jest przetłumaczone. My wiemy, o co tutaj chodzi. Jan, on był na wyspie Patmos, on został wygnany tam. Dlaczego? Z powodu Słowa Bożego. i z powodu tego świadectwa Jezusa Chrystusa. Tak jest w piśmie pierwszym w wierszu pierwszym napisane. Nic innego nie miało to do czynienia. Czy on był prześladowany, czy wygnany skądś, to było obojętne. Pan Bóg miał w tym swój sens i wszystko miało swoje właściwe miejsce. I my możemy może myśleć, czy musiało to tak być i tak dalej. Nie, Bóg musi wszystko czynić tak, jak On chce i On wszystko ku dobremu odwróci. Wy wiecie, ja byłem przed niewieloma laty na wyspie Patmos. Tam jest tylko jedna grota, to było tam, gdzie Jan był. Ja tam objawienie czytałem, ja nawet nie wiem jak często, tylko objawienie. Wciąż na nowo czytałem, wciąż na nowo. Ja powiem wam, ja byłem na końcu tych dni, byłem wdzięczny Panu za tą światłość, którą Pan darował. Są momenty w życiu wierzącego, które są ważniejsze niż wszystko inne, są godziny i są do życia, których po prostu nie można zapomnieć. Nie dlatego, że to jest to miejsce, ale specjalnie, kiedy Panu się otworzy i wewnętrznie, jeżeli to się staje to objawienie objawieniem, tu jest napisane objawienie, to nie wystarczy, że to jest czarne na białym napisane. To musi być każdemu poprzez ducha objawione. To objawienie musi stać się objawieniem. I wtedy stanie się światło wokół nas. To świadectwo Jezusa, ten duch proroctwa, ten duch i przepowiadania rzeczy, te duchy są podporządkowane prorokom i naturalnie ci prorocy są również duchowi podporządkowani. Wtedy, jeżeli by tak nie było, wtedy by Bóg nie mógł nic uczynić. On potrzebuje ludzi, Bóg potrzebuje ludzi, którzy się Jemu podporządkowują. On potrzebuje ludzi, którzy się Jemu podporządkowują i Bóg wie bardzo dokładnie, co On czyni i kogo On bierze i poprzez kogo On sam może mówić. On wie to bardzo dokładnie. I poprzez Niego mogę moje własne myśli wypowiedzieć. On nie ma swojego własnego programu. Tak to było ze wszystkimi prorokami, ze wszystkimi mężami, których Pan Bóg posłał. I z powrotem wracając do tego, cośmy mówili wczoraj wieczorem i z tym słowem, cośmy teraz właśnie czytali o tym duchu proroctwa i o tym świadectwie Jezusa, ja chciałbym przejść do objawienia 12. My już teraz tutaj doszliśmy. Objawienie 12 rozdział. W 17 wierszu jest napisane: i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Myśmy czytali, że to świadectwo Jezusa jest duchem przepowiedni, a więc muszą być ludzie, którzy to samo świadectwo Jezusa Chrystusa otrzymali, a więc musi duch proroctwa w tych ostatnich dniach działać w zborze i zbór, on jest postawiony na objawieniu słowa, powiązany w Jezusie Chrystusie. Co Pan wtedy powiedział? Ciało i krew Tobie tego nie objawiły, ale Ojciec, który jest w niebie. Od samego początku objawienie Jezusa Chrystusa poprzez Ducha Świętego. Tak to jest i idzie to aż do końca, co pisze Paweł do Koryntian. Ten naturalny człowiek, on te rzeczy duchowe nie może rozumieć i nie przyjmuje ich. To musi poprzez ducha być objawione. Ludzie, oni mają to świadectwo Jezusa i kim oni są? Oni pojęli albo tą proroczą służbę przyjęli, i ażeby się postawić po stronie Bożej w tej generacji, bo tylko kto to uzna i zostanie znaleziony w tym, co Bóg na ten czas przeznaczył i co Bóg w tym czasie czyni, może mieć udział w tym. I kto nie idzie z tym, nie może mieć udziału w tym. Tak to nie jest tylko dzisiaj, tak to było zawsze. I to może dla kogoś, może słyszy się to jako twarde słowo, ale to nie jest twarde, ale kto w dniach Jana Chrzciciela przeszedł obok jego służby, on przeszedł obok Boga z orkiestrą całą i przy śpiewaniu psalmów i wszystko, co do tego należało. Czy zrozumieliśmy to? Kto w dniach Jezusa Chrystusa obok Niego przeszedł i powiedział, my nie chcemy, ażeby ten nad nami był. Oni przeszli obok tego, co Bóg uczynił. To nie jest to pytanie, czy się ma do tego należeć, czy nie. Tutaj chodzi o życie i śmierć. Tutaj chodzi o to istnieć albo nie istnieć. Za każdym razem wszyscy ci, którzy zostali poprzez Boga ułaskawieni, oni rozpoznali to nawiedzenie Boże w swoim czasie i jeżeli ktoś tego nie rozpoznał, tego nawiedzenia Bożego, on musiał sobie się z tym zadowolić, że sąd przyszedł nad wszystkich tych, którzy nie przyjęli łaski. A więc również i tutaj to świadectwo Jezusa Chrystusa, ja myślę, że to naprawdę jest Duch Święty. On jest powiązany z Bożym proroctwem i poprzez Boże proroctwo, które nas jako ludowi Bożemu w tych dniach Boże oświecenie nam daruje i również to prorocze słowo w tym w jasnym świetle się rozświeca. Jak wdzięczni jesteśmy Bogu za objawienie Jezusa Chrystusa. I również tam jest napisane, nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, chyba że tylko poprzez Ducha Świętego, bo tak i tak to jest aż do dnia dzisiejszego. I wielu może tą rzecz mówić i opowiadać, ale sam z siebie wypowiedzieć to z wszelkim przekonaniem. Możesz to tylko wypowiedzieć. Ktoś może wypowiedzieć, komu to zostało objawione poprzez Ducha Świętego. I wtedy wiesz, że Jahwe Starego Testamentu jest Jezus Nowego Testamentu. Halleluja. Wtedy wiesz to poprzez Boże objawienie. I tak może przyjść papież i diabeł i wszyscy ludzie mogą przyjść, nawet jeżeli nie możesz tego wytłumaczyć, ale w twoim sercu to wiesz. Objawienie jest Bożą substancją. To nie jest jakąś rzeczą, którą sobie wmawiamy, tylko to jest naprawdę substancją z łaski. Wszystko jest na objawieniu ugruntowane. I Duch doświadcza wszystkiego, nawet głębi Bożych. I aż do dzisiaj i ludzie się głowy łamali, i czy jest dwóch i trzech i w niebie i na ziemi i tak dalej, i tu się modlą i tam odpowiada i tak dalej. My sobie w ogóle głowy nad tym nie łamiemy. My się radujemy w naszym sercu i mówimy aż do piątej, jak w piątej Mojżeszowej jest napisane, Bóg jest na górze w niebie i na dole na ziemi. On może się objawić, jak On chce i gdzie On chce w tym samym czasie. Czy jest, jeżeli Bóg jest na ziemi, czy On nie jest w niebie, czy jeżeli On jest na ziemi, to nie jest w niebie? On wypełnia całe uniwersum i On mówi, niebo jest moim tronem i ziemia jest podróżkiem moich nóg. Tak, gdzie On wtedy nie jest? Dawid mówi w psalmie 139, jeżeli bym poszedł na krańiec ziemi, tam byś był ze mną, jeżeli bym się poszedł do krainy zmarłych i tam by mnie Twoja ręka prowadziła. Bóg jest wszechobecny, Bóg jest wszechmogący, Bóg jest wszechwiedzący i ten jeden prawdziwy Bóg, który istnieje i będzie istniał, On się nam w Jezusie Chrystusie objawił. On mógł powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. Jak możemy być wdzięczni za to objawienie? Jak wielu się myślało i wszystko możliwe czynili, ale teraz nie jest czas, ażeby się porozumieć. Teraz jest czas objawienia. Ja chciałbym dalej czytać z objawienia z 13 rozdziału. Bardzo poważne słowa i ważne słowa. ażeby dalej się z tym powiązać, co było wczoraj wieczorem mówione. Ja nie wiem, czy to można tutaj tak wszystko tak trochę się o to otrzeć, ażeby się w tych rzeczach nie zagłębiać za zbytnio. Może z powodu tego powiązania, tego wszystkiego z objawienia z 12 rozdziału jeszcze. Objawienie 12 rozdział, wiersz 3 i pierwsza część wiersza 4. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diamentów. Może aż dotąd. Ja nie chcę, ażeby to było tylko kazanie, ja chcę, ażeby to było Boże, biblijne pouczenie. To, co my później jako zwierzę na tej ziemi 7 głowami z 10 rogami jest pokazywane, to jest tutaj przedtem pokazywane jako smok, który jest u góry i zostanie na dół zrzucony, jest pokazywany. I to tak dalece jest ważne, ażebyśmy mogli widzieć, gdzie szatan ustawił na ziemi swój tron. Na mnie przychodzi gniew święty, jeżeli ci ludzie tego człowieka szukają u Żydów i u pogan, a nie tam, gdzie go powinni, albo na tym miejscu, gdzie go powinni szukać. Jeżeli Biblia wyraźnie opisuje to miejsce, to również i ślepy to może swoją laską znaleźć. I Jan widział czerwonego smoka w niebie. Szatan to jest ten stary wąż. Objawienie 20, wiersz 2. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym, ażebyśmy to wyraźnie widzieli. Tak jak ten żywy Bóg się w Jezusie Chrystusie objawił i tutaj żywy zbór żywego Boga powołał do istnienia. Tak szatan również i swoją rzecz uczynił. On ma swojego reprezentanta i swoją rzecz czyni tutaj na ziemi, którą on jako sprawę Bożą stawia. Ja chciałem jeszcze dalej czytać tutaj w 12 rozdziale. Objawienie, 12 rozdział, wiersz 9 i 13. W wierszu 9 czytamy objawienie, 12 rozdział, w wierszu 9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ten wielki smok, ten szatan, diabeł, on został zrzucony i na samym końcu on zostanie zrzucony. On na ziemi swój tron ustanowił. Ja wam to z Pisma Świętego przeczytam. W wierszu 13 jest napisane objawienie 12 rozdział 13 wiersz. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. A więc na górze i później on został zrzucony i tutaj na dole dalej to czynił. 7 głów, 10 rogów i tak on, tak się ten smok pokazał na niebie albo w niebie. Ja przeczytam z objawienia 13 od wiersza 1. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów. Widzicie, co to jest? To jest to samo, ta sama sprawa, którą Jan tam, szatana, widział u góry i który został na dół zrzucony. On tutaj tą samą sprawę uczynił, 7 głów, 10 rogów. Coś, co jest szatańskie, więcej nie ma na ziemi. I jest dalej napisane i 10 rogów, 7 głów, a na rogach jego 10 koron, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Kto to to zwierzę, które wychodzi z tej wody, co to znaczy? W objawieniu 17 jest napisane, co znaczą wielkie wody. 17 rozdział, 15 wiersz. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się przetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. I tutaj wychodzi to zwierzę z tych narodów i on, ten smok, daruje moc temu zwierzęciu. Czy myśmy to pojęli? Czy myśmy to zrozumieli? Tak mówi tutaj Pismo Święte. Boże Pismo Święte, jak jesteśmy wdzięczni za każde miejsce Biblii, które możemy czytać, za każdy tekst, który nam daruje coraz więcej oświetlenia tej rzeczy, tak długo, aż ten cały obraz poprzez objawienie jest nam wyraźny przed oczyma i stoi. Wy możecie dalej czytać i później jest wywyższany ten smok, który dał moc temu zwierzęciu. Ja nie chcę nic osądzać, bo ja jestem sam, który znalazłem przed Bogiem łaskę, ale ludzie nie są świadomi, że oni nie modlą się do Boga, oni w ogóle nie wiedzą o tym. Oni myślą, że oni idą do zgromadzenia na nabożeństwo z Bogiem. Nie. Jakie to jest, jeżeli się tam wchodzi, gdzie ma być zgromadzenie, jeżeli widzi się tych wszystkich bożków, gdzie jest, tam ma być służba Boża. Służba Boża jest tam, gdzie święty Bóg się może objawić i w duchu, i w prawdzie jest wywyższany i czczony. Nie, gdzie się upada przed jakimś w Częstochowie, przed jakąś Maryjką. Ja nie wiem, kto to w ogóle tam postawił. Kto to sfabrykował. Bóg na pewno nie. I również to raz zostanie objawione i pokazane. To musi ludowi być przyniesione, inaczej to nie jest niemożliwe. Więc wy widzicie, że ta szatańska rzecz tutaj na ziemi jest powiązana z diabłem. Jak ta rzecz Boża jest z Bogiem powiązana, to są dwa różne obszary i królestwa. To jedno jest królestwo Boże poprzez Jezusa Chrystusa, to drugie jest królestwo szatana poprzez Antychrysta. I to ma być wyraźnie wypowiedziane na cały świat. Zbór Jezusa Chrystusa, on stoi po stronie Bożej i nie po stronie Antychrysta. Nie myślcie, że to jest tylko tak powierzchownie myślane. Mianowicie to jest dla wszystkich tych, którzy tej sprawy jeszcze nie widzą wyraźnie, ale to musi być wyraźnie postawione. Ja przeczytam jeszcze dalej, ażebyście widzieli, że nie tylko jako zwierzę jest tutaj postawione i cała jego moc, tylko nagle, że tutaj pojedynczy ten, który to stoi przed tą mocą. Ja czasem się uśmiecham, kiedy ja w innych gazetach czytam o III Rzeszy i tak dalej. Tam nie jest napisane Nazi Deutschland i hitlerowskie Niemcy i tak dalej. Nie, ludzie nie są tacy. Ludzie, oni to wyraźnie mówią i nie zawsze to nazywają, ale my wszyscy, którzy byliśmy w tej sprawie, myśmy możemy wiedzieć, jak było mówione często o zwierzęciu. To było ogólne słowo w tych latach III Rzeszy. Jeżeli ktoś w żółtym przyszedł w jednym tym, miał wielkie odznaki, to się mówiło, że to jest wysokie zwierzę. I ktoś w wojsku, jeżeli ktoś gdzieś przychodził i on tutaj miał jakieś gwiazdkę i tak dalej, to mówiono, o, to jest wysokie zwierzę. Tak to się jeszcze mówi w potocznie. I co ja chciałbym teraz powiedzieć? Ja nic nie chcę powiedzieć. Ja chcę, ażeby Bóg to powiedział. To, co on już powiedział. Objawienie 13, wiersz 7.
Auch wurde ihm gestattet. Wer ist dieser ihm?
I dozwolono mu, kim to jest ten jemu, wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich. Dano mu też nie im, tylko jemu dano też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami, narodami. Kim jest ten on? I że ta wielka moc jest, to wiemy, ale kim jest ten jemu, ten on, który tą moc ma, który mówi, co ma być czynione i kiedy. I o tym również więcej się nie namyślamy. Szatan, on ma swojego reprezentanta tutaj na tej ziemi i jemu stoi wszelka moc do dyspozycji. I wy wiecie, kiedy Pan poprzez te doświadczenia szedł, wtedy szatan już pokazał jemu wszystkie królestwa tej ziemi, ale nasz Pan wiedział dokładnie, kiedy Pan przyjdzie, on jest tym, który to wszystko otrzyma. I w tym momencie, kiedy on postawi swoją nogę na morzu i na lądzie, kiedy jako ten pierwotny właściciel, to w niebie i na ziemi będzie można słyszeć i wszystko będzie się trzęsło, bo to jest właśnie ten moment, gdzie on postawi, będzie rościł prawo do tego, bo on nas nie tylko odkupił, tylko on tą ziemię na to przeznaczył, ażeby ta ziemia została odnowiona i ażeby tysiącletnie królestwo miało miejsce i że ażeby przyszło nowe niebo i nowa ziemia. Moc nad wszystkimi narodami i nad wszystkimi językami. Kto będzie miał tą moc? Ktoś z USA albo z Rosji? Nikt z nas w to nie wierzy. Albo ktoś z Chin? Również nikt z nas nie wierzy. Kto trochę ma bojaźń Bożą i Pismo Święte zna, ten wie, skąd ta moc będzie czyniona. I my się nie mylimy i to może nam jeszcze krótki czas nie zostanie to, nie będziemy przed tym zachowani, ale może dostaniemy i będziemy to odczuwali. Ale wszystko to, co Bóg dopuszcza, to nam będzie służyło tylko do tego, ażeby nas jeszcze więcej od tej ziemi odłączyć. I ażeby wywołać, przyjdź wkrótce, Panie Jezu, i niechaj byś Ty zakończył te wszystkie bóle. I Bóg wie, co jest niezbędne do tego, ażeby naprawdę Duch i Oblubienica to samo mogły powiedzieć. Mianowicie, jeszcze tylko niechaj wypowiedzieli, przyjdź, Panie Jezu. Dzisiaj jeszcze nie jest to całkiem tak, ale to może bardzo szybko tak się stać i być. Ja chciałbym to, co dotyczy się Jego, tej pojedynczej osoby, ja chciałbym krótko jeszcze z Objawienia 17 przeczytać. Objawienie 17 rozdział, tutaj tylko dwa wiersze. Objawienie 17 rozdział, wiersz 9 i 11. Objawienie 17 rozdział, 9 wiersz. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta i siedmiu jest królów. Widzicie, to jest siedem pagórków. Tych siedem głów, to jest siedem pagórków, na których ta wszetecznica siedzi. Gdzie jest to miasto na siedmiu pagórkach jeszcze na ziemi? Gdzie? Tam, gdzie światowy kościół ma swoją siedzibę. Kto jeszcze nie zrozumiał tej... tak jak ta... Tak jak ta kobieta przyjmuje nasienie, ażeby coś było zrodzone, tak jest zbór na to przeznaczony, ażeby przyjąć to słowo jako nasienie, ażeby mogły synowie i córki Boże być narodzone. Ale tutaj jest ta obłudnica, która się rozsiadła na siedmiu pagórkach. To kobieta, która jest ukoronowana tą koroną z 12 gwiazdami, to znaczy, że to jest nowotestamentowy zbór, który jest oparty na tej nauce 12 apostołów i zostanie zabrana w górę. Czy zrozumieliście to? Tu jest napisane, tu trzeba umysłu, nie mojej, twojej mądrości, tylko z tym, co Bóg daruje. I tu jest napisane, siedem głów to siedem pagórków, na których rozsiadła się ta kobieta. W wierszu 11 czytamy, a zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym. Jest z owych siedmiu. Idzie na zatracenie. I tutaj przychodzi teraz tych 10 rogów i tak dalej. Ja teraz bym się musiał prawie uśmiechać. Ja już to tutaj już opowiadałem prawie, ale to nie wystarczy, jeżeli to jeszcze raz powiem. Kto może wierzyć, że w Watykanie można otrzymać objawienie od Boga? I kto jest z Bogiem powiązany, on je otrzyma. Ja to naprawdę dożyłem i to było w 64 roku, jeżeli to właściwie wszystko uporządkuję. Ja tam byłem i byłem z taką grupą amerykańską, która odwiedzała Watykan. Ja się przyłączyłem do nich i bezpośrednio przed każdym krokiem, który myśmy uczynili, przed pierwszym krokiem powiedział nam ten, który nas prowadził, panie i panowie, ja chciałbym wam coś powiedzieć i mianowicie to, że my znajdujemy się tutaj, nie znajdujemy się tutaj we Włoszech, tylko w własnym kraju. Teraz znajdujemy się w kraju Watykan. I on powiedział, co wszystko należy do Watykanu. I kiedy on to tak wszystko mówił, to przyszło mi to objawienie, któreśmy słyszeli. Teraz on sam jest ten ósmy, ale należy do tych siedmiu i dlatego ludzie go nie znajdują, bo on jest tutaj skryty, ale Bóg go objawił. Nie troszczcie się, on jest tym ósmym, ale jest właściwie tylko siedmiu. Siedem głów, ale jeden jest ten ósmy jeszcze i on idzie na zatracenie i o tym moglibyśmy jeszcze wiele mówić. Bóg wszystko we właściwy sposób uczynił. Wiedzieliście, że od 1929 roku jest Watykan krajem? Wiecie, jak te rzeczy się działy wszystkie? To trzeba sobie wszystko raz przeczytać i zrozumieć i widzieć, jak te rzeczy na ten czas końca zostały przygotowane i że wszystko musiało wziąć swój bieg według Bożego proroctwa. Chwała i cześć niech będzie wspaniałemu i żywemu Bogu za to. I on się troszczył o to i on się będzie troszczył aż do końca. My moglibyśmy do tego jeszcze wiele miejsc przeczytać. Ja chciałem jeszcze krótko objawienie 14:9 przeczytać i zakończyć objawieniem 19, w objawieniu 14, przepraszam, i to jest bardzo ważne tutaj. My mamy tutaj trzech Bożych posłańców. Ci trzej posłańcy są widzieni na niebie i każdy z nich ma inne zadanie. Tak jak Bóg mógł pokazać Janowi tego smoka, który znajduje się na ziemi i zbór jako kobietę, który jest na ziemi i do nieba idzie i tutaj 12 gwiazd i tak dalej. I tak może Bóg i tutaj objawić również wyraźnie, że te rzeczy, które na niebie są pokazane i zostały pokazane tutaj na ziemi, się dzieją. I wy będziecie wszyscy zaraz powiedzieć, będziecie mogli powiedzieć wszyscy amen. Objawienie 14 rozdział od wiersza 6. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Co jest napisane u Mateusza 24, wiersz 14? Że ta Ewangelia o Królestwie musi wszystkim ludom być ku świadectwu głoszona i wtedy przyjdzie koniec. Ta Ewangelia, ta czysta wieczna Ewangelia, jak nasi bracia to w czasach apostołów mówili, głosili, musi to być tak teraz na końcu głoszone i mianowicie wszystkim narodom, językom i narodom. Co myślicie? Dlaczego wszystkie drzwi się otwierają? Dlaczego się granice otwierają i spadają? Dlaczego Bóg to wszystko tak czyni? Właśnie dlatego, ażeby Jego Słowo znalazło wypełnienie i ażeby Jego wieczna, ważna Ewangelia była głoszona na całym świecie. I tak jak Bóg to powiedział, tak prawdziwie to się, tak naprawdę to się stanie, bo niebo i ziemia przeminie, ale Słowo Boże nigdy nie przeminie. nie może przeminąć. I teraz ten wiersz siódmy teraz przychodzi. Po tym, kiedy głosili, była głoszona ta wieczna Ewangelia, przychodzi następująca rzecz. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Dzisiaj oni się modlą do morza i do źródeł i mówią, natura jest naszym Bogiem, ale później przychodzi tutaj ten nakaz, nie to, co zostało stworzone, tylko tego, który stworzył niebo i ziemię, jemu oddać chwałę. Jest następujący anioł, a drugi anioł szedł za nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Każdy, kto pije z tego kielicha, on jest oszołomiony i on nie może iść prostą drogą. On się chwieje na prawo i na lewo. Tak możemy to słowo prorocze u Jeremiasza 51 przeczytać. Takie przekonujące słowo, że kto należy do tego systemu. Jeremiasz 51, wiersz 7. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Czy ja to napisałem? Nie, to Duch Święty napisał. I pomyśl, kiedy prorok Jeremiasz żył. Prorocy Boży, oni byli Bożymi mężami, poprzez których Bóg mówił i mógł przepowiedzieć wszystko. I nagle Babilon upadł i został zniszczony. I wszyscy narzekali. I przynieś balsam na jego rany. I w wierszu 9 tutaj nie ma żadnego... oni chcieli Babilon uzdrowić, ale to nie można było uzdrowić. Pozostaw go samym sobie. Niechaj każdy idzie do swojego kraju. Kto chce Babilon uzdrowić, on przychodzi za późno. Jest tylko jedno wołanie ludu, mój wyniś spośród nich i oddziel się od wszystkiego. Jest tylko ratunek dla tych, którzy z Babilonu wychodzą, ale dla Babilonu nie ma ratunku. Tylko ci, którzy wychodzą, ażeby być pobłogosławieni poprzez żywego Boga. Dlaczego to teraz musiałem powiedzieć? Galacjan, wiersz 1 mówi, kto inną Ewangelię głosi, jak tą, którą myśmy głosili. Co tam jest napisane? Niechaj byłby przeklęty. To jest przeklęty system. To trzeba całemu światu powiedzieć i dać to nawoływanie i powiedzieć, wyjdźcie, wyjdźcie spośród nich. Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze jest Ewangelia głoszona. I ludzie mogą uwierzyć i oni mogą z tego fałszywego do tego właściwego mogą przyjść. Jak wielu zielonoświątkowców było. Ja sam znam tych dwóch braci, którzy... Oni temu największemu kardynałowi Beja kładli ręce w Watykanie, ażeby on otrzymał Ducha Świętego. I naprawdę ci, którzy tam byli wokół niego, wokół tego kardynała, oni tam byli i tych braci od nich odciągnęli i ja mówiłem mów i on nie mógł już więcej mówić. Jemu wszystko przeminęło. Wiele chciało uzdrowić Babilon i jeszcze dzisiaj są niektórzy charyzmatycy i oni myślą, że mogą uzdrowić Babilon i oni nie wiedzą, że oni sami będą chorzy. Że oni tych ludzi nie wyciągną stamtąd, tylko że oni tam wpadną i oni nie odczuwają tego i nie widzą tego. Ja życzyłbym sobie, ażeby stadion mi stał w Düsseldorfie do dyspozycji, ażebym mógł to słowo Wszechmogącego Boga głosić. To mnie do tego jestem prowadzony. Tak jak ci aniołowie to tutaj mówili i oni to przepowiadali tutaj, że wszystko to się stanie tak na ziemi. Objawienie 14, wiersz 9. Jeszcze jeden. Trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem. Jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, oto i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Ale kto wie, co to jest ten znak, znamie zwierzęcia? Kto wie, kim jest zwierzę? Kto wie o tych rzeczach? Ja powtarzam i się dzisiaj jeszcze. Jednego dnia my będziemy z serca wdzięczni za to, że Bóg proroka w naszej generacji posłał, ażeby te wszystkie rzeczy objawić, których my byśmy nigdy nie wiedzieli. I ja się do tego przyłączam z serca. Ja jestem Bogu winien, ażeby prawdę powiedzieć. Ja nie wiem dzisiaj, co ja wiem i ja bym nikt nie mógł głosić, co głoszę. Jeżeli by Bóg swojego proroka i sługę nie posłał, w którym spoczywał duch proroctwa i prawdy, jeżeli my i on mógł to objawienie pokazać, to, cośmy nigdy przedtem nie mogli widzieć. To słowo, ono wciąż jeszcze jest skierowane do proroków. Ale są również tacy, którzy nie są prorokami, którzy są z rolnictwa i zbierają swoje plony i zbierali figi może z drzew i tak dalej. Wy wiecie, Bóg bierze takich, którzy nie są prorokami i On kładzie prorocze słowo w ich usta i On pozwala, ażeby to było głoszone ludom i narodom. Ja powiem to wyraźnie. Ja nie jestem prorokiem, ale jedno wiem. Ja mam to prorocze słowo poprzez objawienie i ja to niosę w moim sercu. To jest częścią mnie stało się i również częścią Ciebie jest Słowo Boże. Tobie stało się Bożym objawieniem, albo czy Ty musisz się jeszcze wysilać, o tym myśleć, jak te rzeczy są, albo czy one Tobie poprzez objawienie stają się Twoją częścią. Widzicie, jak ważne to jest? Jeszcze jedno miejsce Biblii tylko. Objawienie 15, wiersz 2. Tutaj jest napisane: i widziałem, jakby morze szkliste, zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i nad jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. Kto będzie nad morzem kryształowym? Ta szeroka, wierząca masa, która przechodzi obok tego, co Bóg teraz czyni? Nie. Nie, tam będzie ta trzoda, która przezwyciężyła. Ci, którzy się ostali w doświadczeniu, ci, którzy zwycięstwo odnieśli nad zwierzęciem, nad jego posągiem i nad liczbą imienia jego, to nie spadnie nam na nasze kolana i nie będzie to łatwe, ale poprzez łaskę Bożą my wiemy i nawet jeżeli przyjdzie czas doświadczenia na nas, co wtedy po doświadczeniu, po tym czasie doświadczenia, co nas oczekuje, mianowicie ta wspaniała, wieczna chwała, czego oko nie widziało i żadne ucho nie słyszało i co na żadne serce ludzkie nie przystąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I kto miłuje Boga, to miłuje Go całkowicie, nie połową swojego serca, tylko całkowicie dla Jezusa. Tak chcemy my poprzez życie iść, całkowicie oddać się Jemu i przyjęcie Bożej prawdy, która nam poprzez objawienie Ducha Świętego z łaski została darowana. Nie my czynimy jakąś różnicę. Bóg uczynił tą różnicę i On już poprzez proroka Malachiasza w Starym Testamencie w 3 rozdziale dał powiedzieć i wtedy będziecie widzieli tą różnicę między tym, który Bogu służy i między tym, który Bogu nie służy. Moi mili, ja to często już mówiłem. My mamy Chrystusa. Myśmy Chrystusa poprzez Boże objawienie widzieli, mogli rozpoznać. I my wiemy, że On jest Emmanuel, Bóg z nami. I że dokładnie my również Antychrysta przejrzeliśmy i widzimy go, ale jest w nas Duch Chrystusa, który musi być przeciwko Antychrystusowi, Antychrystowi, bo to jest różnica jak dzień i noc, jak światło i ciemność. I tak wierzymy to, że Bóg nas łaskawie nawiedził w tym ostatnim czasie. Nie tylko, że mogliśmy stać się wierzącymi, ale że mogliśmy Jego rozpoznać i tą moc Jego zmartwychwstania i ten czas, w którym my żyjemy, te znaki czasu, Boże poselstwo, wywołania, czas skorygowania, z powrotem przyprowadzenia do tej pierwotnej Ewangelii Jezusa Chrystusa, do nauki apostołów, bo tak to Bóg w swoim Słowie obiecał. I tak to się dzieje przed naszymi oczyma. To nie będzie ta szeroka masa. To będzie ta wywołana trzoda, która z ducha i z wody i ze słowa została zrodzona poprzez blód, poprzez krew baranka została odkupiona i z Bogiem powiązana. Idziemy serce z sercem powiązane razem i między nami również. Musi inaczej się stać. Miłość Boża, ona musi nasze serca i nasze umysły musi nad nami czuwać. My musimy się oddać temu prowadzeniu Ducha Świętego i my musimy nasz język trzymać za zębami, chyba że Jemu służymy. Wiele rzeczy z nami się musi jeszcze inaczej stać i to również Bóg z łaski daruje Jemu, temu naszemu wywyższonemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, ten, który się przechadza między siedmioma świecznikami, który jeszcze dzisiaj mówi, który jeszcze dzisiaj działa, który jeszcze dzisiaj jako zbór widzi jako złoty świecznik i jako tych siedmiu aniołów, jako siedem gwiazd w swojej ręce ma. On jest jeszcze tym, którego prawica jest podniesiona. Prawica Pana jest podniesiona i ona odnosi zwycięstwo. I ci, którzy wszystko przezwyciężyli, oni będą jako ta trzoda zwycięstwa z tych, którzy przezwyciężyli. Pan niechaj by nam darował swojego zwycięstwa, który On na Golgocie dokonał. I niechaj by On nam darował tą moc przezwyciężenia, ażebyśmy my mogli wszystko przezwyciężyć i niechaj byśmy zostali i byli znalezieni jako godni, ażeby Pana spotkać, kiedy On znowu przyjdzie, ażeby tych swoich do siebie zabrać. Jemu, temu wszechmogącemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynienie teraz i na wieki. Amen. Amen. Chciejmy powstać i Panu dziękować. Bracie Rus, modli się z nami. Boże mój, wierny Boże, my dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje drogie i święte słowo, za to prorocze słowo, Panie. Panie, Stwórco, niebo i ziemia przeminą, Panie, ale Twoje słowo nie może wrócić z powrotem puste. Ono musi uczynić to, na co Ty poprzez usta proroków i apostołów zostało wypowiedziane. To się musi wypełnić, Panie. My widzimy to w naszych dniach, o Boże. Panie, nie od nas, tylko poprzez Twoją łaskę, Panie, zostało nam to darowane, że my możemy widzieć i dlatego my Cię prosimy o to, Panie, i my dziękujemy Tobie z głębi serca za Twoje potężne słowo i dzisiaj rano. Myśmy nie słyszeli słowa ludzkie, myśmy Twoje słowo słyszeli. Twoje słowo jest prawdą, Panie. Chwała, cześć i uwielbienie i dziękczynienie niechaj będzie Twojemu wspaniałemu i świętemu imieniowi. Ludzie może przychodzą obok Twojego słowa, może oni nie widzą tego, ale tym swoim, Panie, darujesz łaski i Ty darujesz światłości i Ty darujesz zrozumienie na Twoje słowo. Tobie niechaj będzie dziękczynienie, Tobie chwała, cześć i uwielbienie i dziękczynienie, niechaj Tobie będzie przyniesione, Panie. Ja, niechaj byś Ty darował wszystkim łaski tym, którzy przyszli, Panie, i słyszeli Twoje słowo, Panie. Niechaj byś Ty darował wszystkim łaski, ażeby oni mogli to przyjąć, Panie, ażeby to w sercu mogli poruszać, Panie, i ażeby oddawali cześć i chwałę im i uwielbienie Tobie. Halleluja. Wierny Panie, tak chcemy, Panie, oddać również te prośby o modlitwę dla wszystkich, za wszystkich tych, którzy oddali tutaj wszystko dla Ciebie, Panie. Ty jesteś wielkim lekarzem i Ty jesteś tym, który Ty uzdrawiasz. Jesteś wielkim lekarzem. Dla Ciebie nie ma granic, czy wschód, zachód, północ, południe, Panie. Ty znasz Twój lud, Ty znasz jego pragnienie, Ty znasz i wiesz, co każdy potrzebuje, Panie. My kładziemy wszystko w Twoje ręce, Panie, i my Cię prosimy z głębi serca, dopomóż Ty, Panie, moim umiłowanym braciom i siostrom, Panie, dopomóż wszystkim tym, którym jest potrzebna pomoc, Panie. My ufamy Tobie i my wiemy, że Ty darujesz, Panie, ponad nasze zrozumienie i ponad naszą prośbę. Przyjmij Ty cześć i chwałę, uwielbienie i dziękczynienie w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.